Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani profesor Beata Kowalska, socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, rzeczniczka praw i wartości akademickich. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry państwu.
Pani profesor, spotykamy się dzisiaj dlatego, ponieważ już niebawem, to jest 23 marca, będzie pani prowadzić panel naukowy poświęcony postaci Kazimiery Bujwidowej. Czy to postać bliska pani sercu?
Bardzo bliska. Proszę państwa, dlaczego w ogóle panel w tej chwili i dlaczego Bujwidowa? Mało kto pamięta, że jesteśmy w awangardzie uniwersytetów europejskich, które przyjęły w swoje progi studentki już w końcu XIX wieku. W następnym roku, 2024, będziemy obchodzić 130 lat tych wydarzeń. I postanowiliśmy o nich przypominać, tak żeby wiedza o tych naszych pierwszych bohaterkach, dzięki którym możemy studiować, stała się bardziej powszechna i stała się częścią naszej uniwersyteckiej wiedzy.
Jak dzisiaj nazwiemy Kazimierę Bujwidową? Pionierką,
siłaczką,
rzeczniczką, bohaterką?
Siłaczką, emancypantką,
feministką. No tych określeń można byłoby mnożyć z całą pewnością. Podczas tegorocznego miesiąca Krakowianek jest organizowany ten panel, ale jest jeszcze jeden element związany z Kazimierą Bujwidową, który też już niebawem przed nami. Chodzi o nagrodę imienia Kazimiery Bujwidowej. Wiem, że sporo uczestniczek zostało do tej nagrody zakwalifikowanych.
Bardzo się cieszę, że możemy o tym mówić, dlatego że w tym roku po raz drugi nagrodę tą przyznajemy. Jestem w kapitule, nic nie mogę powiedzieć, ale powiem państwu tylko tyle, że mamy w Krakowie mnóstwo wspaniałych kobiet, które zmieniają rzeczywistość wokół nas i które czynią nasze miasto lepszym. Czyli krótko mówiąc, kontynuują to dziedzictwo Bujwidowej. Społeczniczki, działaczki, ale przede wszystkim osoby, której na sercu leżała nasza krakowska rzeczywistość.
Przypomnijmy, że to nowa nagroda miasta Krakowa, którą wyróżnione są kobiety. Kobiety, które no właśnie swoimi zasługami zrobiły wiele dla naszego miasta. Kto w tym roku został zgłoszony? Czy coś pani może nam zdradzić?
Może trochę mogę, ale chciałabym opowiadać o kobietach, które zmieniają nasze dzielnice. O kobietach, które, tak jak pisała Virginia Woolf, tworzą własne pokoje. Dlatego, że żeby usłyszeć własne myśli i usłyszeć własne pragnienia, czasem potrzebujemy przestrzeni. I takich osób, które takie przestrzenie tworzą, gdzie możemy być niezależne, gdzie możemy myśleć o tym, jak zorganizować świat lepiej, jest bardzo dużo. Jest sporo kobiet, które pracują dla kobiet, które działają w najróżniejszych obszarach, od przyrody, przez prawa osób z niepełnosprawnościami, po nowe obywatelki naszego miasta, czyli kobiety z Ukrainy, które tak naprawdę już są naszymi ukraińskimi krakowiankami. Więc nic więcej nie powiem, ale mogę powiedzieć, że to jest dla mnie osobiście takie doświadczenie spotkania z niezwykłymi mieszkankami naszego miasta.
No nie bez kozery też nagroda jest imienia Kazimiery Bujwidowej, bo taką postacią przecież Kazimiera Bujwidowa, myślę, dla nas wszystkich współcześnie żyjących kobiet powinna być. A czego pani zdaniem możemy się dziś, my, współczesne kobiety, uczyć od Kazimiery Bujwidowej?
Determinacji. Tego, że nawet jeśli nam się nie udało osiągnąć jakiegoś marzenia, to możemy zrobić tak, żeby osiągały te marzenia nasze córki, nasze sąsiadki i kobiety wokół nas. Bo taka rzeczywiście Bujwidowa była. Była ambitna, była inteligentna, miała bardzo szerokie horyzonty, marzyła o tym, żeby studiować.
Była odważna także.
Była odważna. Tak, zdecydowanie była odważna także w swoich poglądach. Nie podobało się to wielu. Natomiast to, że jej się nie udało ukończyć studiów, tak naprawdę motywowało ją do pracy to jeszcze bardziej. No i trzeba przypomnieć po prostu, że dzięki niej studiujemy.
To przypomnijmy postać Kazimiery Bujwidowej. Zacznijmy od początku, czyli od jej dzieciństwa. Była wychowywana przez ojca i przez ciotkę. Zabrakło matki w jej życiu. Czy to jakoś wpłynęło na jej poglądy, pani zdaniem?
Nie jestem historyczką, ale chyba chciałabym opowiadać o tym, co dla mnie, jako krakowianki, jako socjolożki jest najistotniejsze. Otóż nie wiem tego. Natomiast wiem na pewno, że bardzo szybko realizuje swoje pragnienie edukacji. Mając 9 lat wstępuje do warszawskiej pensji Heleny Budzińskiej, która zresztą jest związana z rodziną. I to jej nie wystarcza. Bardzo szybko w jej życiu pojawia się korepetytor. Student medycyny, Odo Bujwid, no z którym naprawdę spędzi swoje życie i ktoś, kto będzie ją wspierał. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że był feministą, czasem lobbystą. Dlaczego to jest takie ważne? Rzeczywiście działali razem. I to marzenie o edukacji wyższej starali się razem zrealizować.
Ta relacja ich jest niezwykle ciekawa, bo ona przecież była młodą dziewczyną, która patrzyła na tego kilka lat starszego od niej mężczyznę. No, początkowo z niechęcią, dopiero później zaczęła się jakaś relacja między nimi tworzyć, pewna nawet zażyłość. Z czasem Odo Bujwid stał się dla Kazimiery przyjacielem, powiernikiem sekretów, w końcu partnerem na życie. Jak on postrzegał młodą Kazimierę wówczas?
Nie wiem. Nie wiem. Jedno można powiedzieć, że to był związek chyba najpierw umysłów, a potem serc. Dlatego, że odnoszę wrażenie, że Kazimiera chyba pewne nauki, pewne idee brała jeszcze bardziej poważnie. To znaczy, że w tych rozmowach wykuwała się jej wizja świata, którą ona potem bardzo konsekwentnie realizowała. Dla mnie to jest taka para, która rzeczywiście pokazuje, że w małżeństwie, w relacji mogą łączyć idee, mogą łączyć wizje. No i w zasadzie one tutaj były najważniejsze. I w książce o żonie po jej śmierci w zasadzie to odkrywamy. To znaczy taki związek, relacja przede wszystkim umysłów i chęci zmiany świata. Dlatego, że gdybym miała jednym słowem określić Kazimierę, to ona była społeczniczką.
Oj tak, z całą
pewnością. Jak mówiły córki, no tatko dawał pewne idee, ale tak naprawdę od realizacji zawsze była mama.
W swoich pamiętnikach Odo Bujwid pisał o Kazimierze tak. Byłaś moją najmilszą uczennicą i w końcu tak się do ciebie przywiązałam, że powiedziałem matce, że jeśli się kiedyś ożenię, to tylko z tobą. To nie była miłość, ale dziwne uczucie, którego nie potrafię nazwać. I to chyba było porozumienie umysłów, porozumienie dusz, o którym pani opowiada, pani profesor. Powiedzmy słów kilka o samej chęci edukacji Kazimiery, bo to było niezwykle istotne w jej życiu. Ta jakaś taka determinacja do tego, żeby studiować.
Musimy popatrzeć na to, że od początku była doskonałą uczennicą, no, która po prostu pragnęła dostępu do wiedzy. I ta wiedza dawała jej taki rodzaj wyzwolenia. Więc zaczynamy od wspomnianej już pensji Heleny Budzińskiej. Potem choruje ojciec i marzenie na studia za granicą nie może się spełnić.
Ze względów finansowych.
Ze względów finansowych, ze względu na to, że po prostu chce być przy ojcu, ale też myślę, że Helena Budzińska uważała, że no, emancypacja ma pewne granice, jednak wyjazd na studia to chyba było za daleko. Natomiast wtedy, kiedy choruje ojciec, ona kończy studia, nie studia, tylko jakiś dodatkowy kurs krawiectwa.
Tak, tak, bo przecież kobieta musi mieć praktyczny zawód.
Ależ oczywiście.
Tak mawiała zresztą jej ciotka.
Natomiast to nie wystarcza. Organizowany jest latający uniwersytet i tam uczy się znowu Bujwida. I dzięki temu zostaje laborantką i potem przez całe lata będzie prowadziła laboratorium jej męża.
No właśnie, powiedzmy jeszcze słów kilka o Odo Bujwidzie, bo on zdążył zrobić w tym czasie karierę w Paryżu. Więc jaka wtedy była relacja między nimi? Nie pojawiła się jakaś konkurencja, chęć do równania mężowi?
No to było po prostu niemożliwe. Dlatego, że Odo Bujwid na początku jest w Berlinie, potem pracuje w Instytucie Pastera w Paryżu. No i przyjeżdża z wiedzą i przyjeżdża z umiejętnościami. I myślę, że to, co tutaj doskonale, można powiedzieć, zagrało, to to, że ona już po latającym uniwersytecie posiadała wiedzę i umiejętności, one się gdzieś spotkały. I myślę, że to, że pomimo faktu, że to marzenie edukacji wyższej się nie spełniło, to ona, prowadząc to laboratorium, gdzie jeszcze miała ambicje, że to ona będzie wychowała swoje córki, i mamy te zdjęcia, kiedy małe dziewczynki jej towarzyszą w laboratorium, gdzie najmniejsza gdzieś tam po prostu leży. No można powiedzieć, że to jest rzeczywiście matka na dwóch etatach.
A jaką była matką, godząc tyle ról? Bo dodajmy, że ona nie korzystała z pomocy niań ani guwernantek.
No właśnie to było jej założenie. Sądząc po życiorysach jej córek, no to była matką, która inspiruje. I to nawet jak się czyta pamiętniki, choć zaznaczam, że nie jestem historyczką, wiem znacznie mniej pewno niż moje koleżanki, to jest to na swój sposób fantastyczne, że dwójka rodziców inspiruje dziewczyny, które potem czerpią z tego, co oni zrobili, dlatego że trzy z nich kończą medycynę. Przypomnijmy, że jedna zostaje jedną z pierwszych doktorek chirurgii, druga pierwszą w Polsce weterynarką. Natomiast o trzeciej też warto wspomnieć, ponieważ krążył po Krakowie dowcip, czy opowiastka raczej, że Rydygier, profesor Rydygier, który był przeciwny edukacji kobiet, miał powiedzieć, że prędzej mu włosy na dłoni urosną, niż kobiety będą studiować. No i musiał gratulować ukończenia medycyny trzeciej z córek, czyli Kazimierze.
To prawda. To wspomniany zresztą profesor Ludwik Rydygier mawiał o Kazimierze Bujwidowej, obserwując ją zmęczoną już, śpiącą w parku, w którym to bawiły się jej dzieci. To chyba socjalistka ta Bujwidowa pilnuje dzieci i śpi. No więc też z takim przekąsem się o niej wypowiadał. Ale dotknęłyśmy już tutaj czasów krakowskich, bo dodajmy, że Kazimiera Bujwidowa z Otto Bujwidem zamieszkali w końcu w Krakowie. Jak tutaj odnalazła się Kazimiera? Jak Kraków ją przyjął?
Kraków nie przyjął ją dobrze. Rzeczywiście jej idee na pewno wyprzedzały Kraków, albo nie do końca były zgodne z jednak konserwatywnym duchem Krakowa. A poza tym Bujwidowa, tak jak powiedziałam, często pewne idee męża brała znacznie poważniej niż on sam, więc uważała się za osobę bezwyznaniową. To niewątpliwie budziło tutaj emocje. Więc z jednej strony można powiedzieć, powitani zostali chłodno, ale równocześnie Bujwidowa bardzo szybko stała się centrum no takiego emancypacyjnego życia naszego miasta, ponieważ współtworzy czytelnię dla kobiet. Proszę zwrócić uwagę, oni przyjechali w 1893 roku. Zaraz potem w Lwowie Bujwidowa występuje, by uzyskać przychylność dla idei wyższej edukacji kobiet w naszym mieście, na Uniwersytecie Jagiellońskim, i już rok później organizuje tą bardzo słynną kampanię, o której powinna wiedzieć każda studentka naszego uniwersytetu, kiedy znajduje w dokumentach uniwersyteckich, że wprawdzie kobiety nie mogą studiować, ale mogą przyjść na uniwersytet jako hospitantki, jeszcze bez dyplomu, no ale mogą się uczyć. I wtedy organizuje kampanię pisania listów do rektora. 54 takie listy od różnych kobiet dotarły i to są te pierwsze trzy studentki. Wybrano z tych 54 trzy, czyli Janinę Kosmowską, Jadwigę Sikorską i Stanisławę Dowgiało. I tak naprawdę to była determinacja Kazimiery. To ona nam otwarła te drzwi.
O tym, w jaki sposób do tego doszło, porozmawiamy już za chwilę. A przypomnę, dziś w Radiu Kraków Kultura rozmawiamy o Kazimierze Bujwidowej wraz z panią profesor Beatą Kowalską, socjolożką z Uniwersytetu Jagiellońskiego, rzeczniczką praw i wartości akademickich. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś w Radiu Kraków Kultura wraz z panią profesor Beatą Kowalską, socjolożką z Uniwersytetu Jagiellońskiego, rzeczniczką praw i wartości akademickich, rozmawiamy o Kazimierze Bujwidowej, a to z tego względu, że już niebawem, to jest 23 marca, odbędzie się panel naukowy poświęcony właśnie tejże postaci. Postaci wyjątkowej, niezwykle ważnej dla wszystkich krakowianek, dla wszystkich kobiet, powiedzmy sobie szczerze, ale dla nas, dla krakowianek w szczególności. To ona otworzyła nam drogę do edukacji. Powiedziałyśmy sobie przed momentem, że ona uświadomiła nam, że kobiety mogą być wolnymi słuchaczkami na uniwersytecie, jeszcze bez prawa do dyplomu, ale później wszystko się zmieniło, ponieważ to dzięki niej pojawiło się gimnazjum dla kobiet. Ona uzmysłowiła sobie, że chcąc otworzyć kobietom drogę do edukacji wyższej, potrzebna jest matura.
Dokładnie. I bardzo jej zależy, żeby kobiety miały dostęp do edukacji z programem takim jak w męskich szkołach. I udaje się to. W 1896 roku udaje się otworzyć gimnazjum, które 4 lata później kończy 21 uczennic, które zdają tam maturę. Można powiedzieć, że po tym trudnym początku na Uniwersytet Jagielloński przychodzi coraz więcej młodych kobiet.
No, później we Lwowie także zaczęły powstawać podobne placówki, ale jednak początki tego gimnazjum były bardzo trudne, bo regularnie opisywano Kazimierę Bujwidową jako skandalistkę, jako warszawską radykałkę. No więc to było trudne wyzwanie dla Bujwidowej, żeby robić coś społecznie i jeszcze walczyć z całym środowiskiem.
Tak, ale tak jak powiedziałyśmy na początku, to co uderza w tej postaci, to determinacja. Kazimiera wie, czego chce. Kazimiera chce edukacji wyższej i tak jak wielokrotnie powtarzała, czuje, że jest człowiekiem i żąda ludzkich praw.
To prawda, człowiekiem się czuje, więc ludzkich praw żądam. To jej taki cytat charakterystyczny. Natomiast ona chciała więcej znacznie. Według niej każda kobieta powinna domagać się równouprawnienia, czyli zrównania płacy i dostępu do wszystkich zawodów, otwarcia dla kobiet wszystkich szkół, zniesienia wszystkich przywilejów płci itd., itd. Więc to były bardzo odważne poglądy jak na te czasy.
To prawda, natomiast musimy musimy, o, chyba odpowiadając na pani pytanie, powiedziałabym tak. Ona wiedziała, czego chce i na tym się koncentrowała. Mam wrażenie, że znacznie mniej na przeszkodach. Mm-hmm. Bo rzeczywiście robi w Krakowie mnóstwo. Z jednej strony dyskutuje i tworzy przestrzeń, gdzie rozmawia się o równouprawnieniu. Nie jest sama. Działają z nią, nie wiem, Cecylia Śniegocka, Maria Turzyma, Justyna Budzińska, Stefania Stępołowska, czy Maria Bolesław Wysłuchowie. To już jest środowisko. Mhm. Z drugiej strony występuje, gdzie się da, pisze, publikuje w Sterze. Takim chyba kluczowym dziełem to jest taka broszura zatytułowana Czy kobieta powinna mieć te same prawa i te same prawa co mężczyzna? I to jest właśnie to dzieło, z którego pani w tej chwili zacytowała te fragmenty, pokazujące pewną wizję rzeczywiście równości na bardzo wielu obszarach czy w sferach życia. To jest jedno. Z drugiej strony, tworząc to środowisko, angażuje się w inicjatywy, które tutaj się pojawiają. Przypomnijmy swego rodzaju polityczny performance, czyli w to, że Bujwidowa wsparła Dulembiankę. Wtedy, kiedy Dulembianka zdecydowała startować do Sejmu Galicyjskiego. Oczywiście było to niemożliwe, nie mogła zostać wybrana jako kobieta, ale to wydarzenie przesunęło ówczesną wyobraźnię, że może warto marzyć. I jak obserwujemy wszystkie inicjatywy, które wtedy działy się, czy w Krakowie, czy w Lwowie, to Bujwidowa jest zawsze w ścisłym centrum.
No właśnie, jest w centrum i zarządza innymi, czy raczej wszystkie emancypantki, feministki są jej towarzyszkami? Czy ona miała taki charakter przywódczyni, który potrafił za sobą pociągnąć tłumy?
No mam wrażenie, nie wiem, czy typ przywódczyni, czy po prostu pewną charyzmatyczną osobowość. No bo to, żeby zorganizować kampanię, gdzie rektor dostaje ponad 50 wniosków o przyjęcie, no to pokazuje, że była w stanie przekonać do szalonego na ówczesne czasy pomysłu. Dlatego, że choćby jak przypomnimy film Marty Dzido o tych naszych pierwszych siłaczkach, to ona nie tylko musiała przekonać mężczyzn, ona musiała też przekonać kobiety wokół niej.
Jak to się jej udało? Bo wspomniałyśmy też w pierwszej części naszej rozmowy nazwisko profesora Rydygiera, który był takim głośnym przeciwnikiem studiowania kobiet i to jego słynne powiedzenie prędzej mi włosy na dłoni wyrosną niż kobiety zaczną na naszym uniwersytecie studiować. Kazimierzu Bujwidowej udało się osiągnąć swój cel i wręczył profesor Rydygier jej trzeciej córce Kazimierze dyplom. Natomiast no właśnie, jak poradziła sobie z kobietami, bo tutaj to jest też niezwykle ważna płaszczyzna, bo trzeba było chyba w jakiś inny sposób do kobiet podejść.
I ja mam wrażenie, że często zapominamy o znaczeniu no właśnie całego środowiska emancypacyjnego. Bo Bujwidowa nie była jedyną niezwykłą kobietą w tamtym czasie w Krakowie i rzeczywiście to współdziałanie z Bujwidem, który równocześnie był bardzo kochanym nauczycielem. Tak jak wspomniałyśmy, nie było im łatwo w Krakowie konserwatywnym. Zarzucano im kontakty z socjalistami, feministkami, natomiast ich po prostu kochali młodzi ludzie. I myślę, że to robiło tą podstawową różnicę. Wtedy, kiedy między innymi zwołana jest komisja, która ma sprawdzić poprawność funkcjonowania laboratorium Bój Widów i zostaną oczyszczeni ze wszystkich zarzutów, to przypomnijmy, że jak wychodzi Bój Widz z tych kolejnych posiedzeń komisji, zawsze towarzyszą im młodzi ludzie. Bój Widowa też nie dawała w zasadzie takiej przestrzeni do tego, żeby w zasadzie przestrzeni do kompromisu. We wszystkich wspomnieniach czytamy, że wyrażała się bardzo wprost, że była bezkompromisowa, że nie dbała o konwenanse, no, że potrafiła spać w parku i nie zawsze być uczesana. No, to była rzeczywiście postać, która była takim kolorowym ptakiem, a za kolorowymi ptakami młodzi ludzie po prostu idą.
Bolesław Drobner pisał o niej tak. Konserwatywny, cnotliwy Kraków bał się profesorowej jak ognia, a jej nie zdołałoby nic powstrzymać od wyrażenia swojej opinii, gdy to uważała za wskazane. Rozumiała bardzo logicznie, a przemówienia zwykła zaprawiać swoim ciętym dowcipem.
No, przypomnijmy to, jak po latach spotkała Rydygiera i podeszła do niego. Wszyscy byli zdziwieni, a ona dodała tylko tyle, że chciała sprawdzić, czy przypadkiem na ręce nie ma jednak tych włosów, które miały wyrosnąć szybciej niż uniwersytet przyjmie kobietę.
To prawda. No jednak dość sporo kontrowersji w tym krakowskim środowisku inteligencji wzbudzał jej stosunek do wiary. To, że bardzo szybko Kazimiera Bójwidowa dokonała apostazji, a to łączyło się oczywiście z jej poglądami na temat wiary, bo uważała, że to wiara też blokuje emancypację, blokuje feminizm.
Zastanawiam się, czy wiara, bo ona określała się jako bezwyznaniowa, czy bardziej instytucje religijne. Natomiast niewątpliwie to w Krakowie nie przysparzało jej sympatii, ale nie była jedyna. No przypomnijmy Marcelinę Kulikowską. To znaczy to jest pokolenie kobiet, które czerpie pełnymi garściami z literatury emancypacyjnej, ale też starając się tworzyć własne środowiska lokalne na rzecz emancypacji. I pomimo faktu, że w Krakowie tego typu poglądy no nie mogły się spotkać z dobrym przyjęciem, to wspomnijmy, że nie była jedyna.
Ale to jej dom obrzucano kamieniami, ale to ją obśmiewano. Wspomnę choćby tutaj kabaret Zielony Balonik, który wprowadził do scenariusza kukiełkę stylizowaną na Kazimierę właśnie.
No bo świat nie lubi inteligentnych
i kolorowych ptaków.
Kolorowych ptaków i mocnych kobiet.
Pani profesor, a jak do tej całej sytuacji miał się jej mąż Odo Bójwid? Mówiłyśmy na początku, że te relacje między nimi były niezwykle mocne, ale wraz z upływem lat, kiedy Kazimiera Bójwidowa rodziła dzieci, kiedy zaczęła chorować na cukrzycę, kiedy pojawiła się też otyłość, to wszystko sprawiło, że te relacje, przynajmniej fizyczne, zaczynały się, nie chcę powiedzieć, że burzyć, ale jakoś tam rozwarstwiać. Mówi się również o tym, że Odo Bójwid miał romans, który jakby nie wpłynął na to, że ich małżeństwo się rozpadło. Jaką postacią już w późniejszym życiu społecznym Kazimiery Bójwidowej był jej mąż Odo Bójwid? Stał przy niej cały czas, nieustannie, czy jednak przestał być partnerem?
Powiedzmy, że przez lata funkcjonowali jako małżeństwo z dużą determinacją działające na rzecz progresywnych idei i z jeszcze większą determinacją na rzecz edukacji kobiet. Jak wspominamy o samej postaci Bójwida, to jego przekonanie, że nie ma wyzwolenia narodu bez wolności kobiet, no, było jak na tamte czasy w Krakowie bardzo odważne. Więc z jednej strony mamy ten związek, tak jak powiedziałyśmy, umysłów, natomiast jeśli jesteśmy przy tym wątku, powiedziałabym, bardzo osobistym, to mało, że miał romans, ale wpadł na pomysł, że w zasadzie Kazimiera jest tak bliska mu, że najlepiej by było, gdyby mieszkali w trójkę.
Tak.
Natomiast ani jedna, ani druga z kobiet się nie zgadzają. I potem w swoich pamiętnikach mam wrażenie, że on zdaje sobie sprawę z tego, że poszedł stanowczo za daleko, ale też mam wrażenie, że po tym doświadczeniu Bujwidowa już postrzegała swojego męża zupełnie inaczej.
Jak?
To znaczy na pewno to małżeństwo przetrwało, ale to już nie był taki związek umysłów i serc.
Cytat, który przypadł mi bardzo do gustu Kazimiery Bujwidowej, to: nie aniołem, nie dziewicą, nie żoną, nie matką winna być kobieta, ale przede wszystkim człowiekiem, i to człowiekiem zupełnym.
I takim człowiekiem była.
Czy myśli pani, że ona czuła spełnienie pod koniec swojego życia, że udało jej się osiągnąć to, o co przez całe życie walczyła?
No, dokumenty, jakie mamy, mówią, że nie. To znaczy, że po pierwszej wojnie światowej jakby trochę wycofuje się z życia społecznego.
To też ze względu na problemy zdrowotne.
Tak, to może mieć duże znaczenie, ale ona mierzyła wysoko. Znacznie wyżej niż mógł wtedy zrealizować jej pragnienia świat. Więc nie wiem. Natomiast na pewno możemy powiedzieć, że miała okazję obserwować rezultaty, owoce tego, o co walczyła. Więc jak tak czytam o niej, to sobie myślę, że takie osoby nigdy nie są do końca spełnione. Natomiast równocześnie miała to szczęście widzieć efekty swojej walki, swoich zmagań, choćby przeglądając się trochę w karierach swoich córek. Mhm. Przypomnijmy jeszcze jedną sprawę. Ona przyjaźniła się z Marią Skłodowską. I jak mówią niektóre źródła, to ona ją żegnała wtedy, kiedy Maria wyjeżdża do Paryża, chociaż wygrała tutaj konkurs. Mhm. I to tam dostaje tego podwójnego Nobla. Więc kolejne pokolenie może już kontynuować edukację tutaj.
Czy myśli pani, że Kazimiera Bujwidowa urodziła się za wcześnie, żeby świat mógł docenić jej postulaty?
No cudownie, że się urodziła za wcześnie, bo dzięki temu, że taka kobieta była i z taką determinacją wpychała się w te kolejne drzwi, udało jej się je w końcu otworzyć.
Jakie drzwi przed współczesnymi kobietami pozostają, pani zdaniem, wciąż zamknięte?
No jak popatrzymy na codzienność uniwersytetu, no to widzimy, że mamy mnóstwo studentek, dużo doktorek, ale już znacznie mniej profesorek. Jak zobaczymy na stronę uniwersytetu, to widzimy, że we władzach ciągle przeważają mężczyźni. Ale tutaj nie tylko chodzi o arytmetykę, tu chodzi też o odzyskanie tak naprawdę części naszej historii. Dlatego, że choćby odwiedzając Muzeum Uniwersyteckie, no nie mamy nawet tego obrazu pierwszych studentek. A myślę, że bez odzyskania historii nie zrozumiemy miejsca, w którym jesteśmy.
I temu ma służyć panel naukowy, który będzie pani prowadzić, poświęcony właśnie Kazimierze Bujwidowej, a noszący tytuł Osobista historia determinacji i uporu w walce o prawo kobiet do edukacji wyższej, żeby tworzyć nową historię kobiet, żeby odświeżać właściwie tę zakurzoną, zapomnianą, nigdzie nie zapisaną historię kobiet.
Zdecydowanie temu ma służyć, ale to nie jest moja idea. To z całym zespołem Muzeum Uniwersyteckiego rozpoczęliśmy rozmowę o tym, w jaki sposób przypominać te postaci. Ale też musimy powiedzieć, że przypominamy już całkiem długo. Dlatego, że do panelu zaprosiłam moje naprawdę niezwykłe koleżanki, które tworzą coś, co nazywamy herstorię naszego miasta. Czyli profesor Dobrochnę-Kałwę, która będzie nam opowiadać, co oznacza odzyskiwanie tej pamięci o kobietach. Będzie dr Sławomir Walczewska, która 30 lat temu założyła Kobiecą Fundację EFKA, autorka fantastycznej, można powiedzieć klasycznej już pozycji damy, rycerze, feministki, czyli o historii emancypacyjnego dyskursu w Polsce, ale Sławka jest ważna jeszcze z innego powodu, mianowicie 100 lat temu zorganizowała obchody stulecia przyjęcia pierwszych studentek na Uniwersytet Jagielloński. Będzie też Justyna Struzik, moja koleżanka z zakładu w Instytucie Socjologii. Doktor Justyna Struzik jest jedną z założycielek fundacji, która nazywa się Przestrzeń Kobiet. Już nie funkcjonuje, ale przez lata Przestrzeń Kobiet wypracowała pewien model odkrywania lokalnej historii kobiet. To jest fundacja, która wydała między innymi 4 tomy przewodniczki po Krakowie, gdzie możemy przeczytać o niezwykłych krakowiankach, o tych naszych duchowych matkach, babciach, które otwierały jako pierwsze te drzwi. Przestrzeń Kobiet też stworzyła pierwszy szlak, można powiedzieć śladami pierwszych emancypantek. I to jest taki niezwykły moment, kiedy zauważamy, że organizacje kobiece, oddolne inicjatywy, często studentek, nauczycielek tak naprawdę odkrywają jakieś białe plamy naszej historii. I właśnie takie osoby zaprosiłam do panelu. Czwarta panelistka to Nina Gabryś, dzięki której determinacji mamy Nagrodę Bujwidowej.
I mamy miesiąc krakowianek.
Zdecydowanie tak, na który serdecznie zapraszamy.
A panel, o którym rozmawiamy, przypomnijmy, odbędzie się 23 marca o godzinie 14.
I zapraszamy wszystkich.
A zapraszała pani profesor Beata Kowalska, socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, rzeczniczka praw i wartości akademickich, która była dziś moją i państwa gościnią. Pani profesor, bardzo dziękuję za to kobiece spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.